Filozofia konkretu, skrutonowska krytyka platonizmu i idei. Artykuł analizuje filozoficzne przesłanie pracy pod tytułem Prawa Ksantypy autorstwa Rogera Scrutona. Ukazuje jego polemikę z platońską wizją państwa i prawa. Scruton, oddając głos kobietom, kwestionuje prymat abstrakcyjnych idei nad konkretnym doświadczeniem jednostki. Centralna teza głosi, że sens ludzkiego życia nie wyłania się z kontemplacji wiecznych prawd, lecz z relacji z drugim człowiekiem. Autor argumentuje, że Scruton odrzuca platońską koncepcję prawa jako narzędzia wychowania do cnoty, proponując w zamian zbiór reguł gry, chroniących różnorodność i wolność jednostek. Wszystko zaczyna się od rozpoznania, że Scruton popełnia świadomą herezję metodyczną. Sprowadza filozofię z powrotem na ziemię, do sfery wstydu i dumy, miłości i pracy, prawa i obyczaju. Nie jest to jednak żaden moralizujący realizm, lecz fundamentalna korekta samej metody filozofowania. Prawda w sprawach ludzkich jest prawdą jednostkową, z natury ucieleśnioną, a przez to oporną na redukcję do wzorców czystej formy. Kiedy Ksantypa kpi z platońskiej teorii łóżka, nie odrzuca racjonalności, ona wywraca hierarchię. Teoria idei, tak przekonująca w matematyce, traci całą niewinność, gdy zaczyna rządzić polityką, pedagogiką i religią. U Platona wiedza dotyczy tego, co niezmienne. U Ksantypy wiedza w ludzkich sprawach jest z natury przygodna, wrażliwa na kontekst i zakorzeniona w odpowiedzialności konkretnych osób. Punktem wyjścia jest teza prosta, lecz w swej istocie radykalna. Sens ludzkiego życia nie wyłania się z kontemplacji wiecznych idei, lecz z doświadczenia drugiego człowieka. Myśl ta, choć dziś brzmi niemal swojsko, w kontekście greckim miała posmak herezji. Platon nauczał przecież, że prawdziwa wiedza musi dotyczyć tego, co niezmienne, gdyż rzeczy jednostkowe są chwiejne, kruche i skazane na przemijanie. Ksantypa, niczym realistyczna heretyczka, odpowiada na to krótko, a jednak właśnie to, co kruche i jednostkowe, jest święte. W tej jednej ripoście zawiera się cały filozoficzny program Scrutona. Sens istnienia otwiera się w jego ujęciu na dwóch planach. Pierwszy to metafora upadku. Periktione, matka Platona, przywołuje obraz pierwotnej jedności niemowlęcia przy piersi, gdzie ja i świat stanowią jedno. To stan błogości, ale jeszcze nie egzystencji, dopiero akt pożądania drugiej, wolnej osoby wprowadza nas w świat ryzyka, a wraz z nim w wymiar sensu. Scruton pobrzmiewa tu echem antropologii filozoficznej Maxa Schellera. Człowiek jest istotą ryzyka, a jego stawanie się osobą zaczyna się od bolesnego doświadczenia separacji i odpowiedzialności. Drugi plan to nienaruszalność osoby i jaźni. Ksantypa mówi wprost, prawda jest konkretna, tkwi w tym, co poszczególne. Abstrakcyjne systemy Platona mogą imponować rozmachem, ale pozostają puste, jeśli odzierają świat z osobowości. Scruton staje tu w jednym rzędzie z tradycją filozofii osoby, od Boecjusza, przez Kartezjusza, po dialogikę Martina Bubera. Ja jest nienaruszalnym centrum wolnych czynów i odpowiedzialności, a więc czymś, czego nie da się sprowadzić do abstrakcyjnych kategorii. W tym duchu brzmi jedno z jego kluczowych zdań. Wszystko, cośmy przedsięwzięli w sposób wolny, jest na wieczność. Wypowiedź Ksantypy staje się więc filozoficzną antropologią. Wolny czyn wyłamuje się z linearnego biegu czasu, tworząc wieczność nie w sensie metafizycznym, lecz egzystencjalnym. Na tym tle rozgrywa się fundamentalny spór o naturę miłości. Platon, zwłaszcza w pracy pod tytułem Uczta, sublimował Erosa, czyniąc z niego drabinę wiodącą ku idei piękna. Miłość cielesna była u niego zaledwie pierwszym, niedoskonałym szczeblem. W dialogach Scrutona pogląd ten powtarza Lasteneia, twierdząc, że miłość między mężczyznami jest wyższa, bo pozwala wznieść się ponad zmysły. Frynę natychmiast sprowadza ją na ziemię. Kochamy żywego mężczyznę, którego chcemy posiąść, i nie da się go niczym zastąpić. Jej argument jest brutalnie prosty, a przez to genialny. To właśnie jednostkowość ukochanego jest warunkiem miłości. Ksantypa idzie tym samym tropem, podkreślając, że miłość jest objawieniem, w którym drugi człowiek jawi się jako świętość. Czystość to pełnia pożądania kierowanego na właściwą osobę, we właściwym momencie i właściwym stopniu. Scruton rzuca wyzwanie Parmenidesowi, którego metafizyka zamienia świat w doskonałą kulę bytu, nieporuszoną, niepowstałą i niezniszczalną, gdzie każda zmiana jest tylko złudzeniem. Przeciw tej lodowatej doskonałości stawia tańczącą Periktionę, której ciało w ruchu staje się argumentem fenomenologicznym. To nie jest literacki kaprys, lecz fundamentalna korekta epistemologii. Jeśli doświadczenie zmiany jest nieusuwalne, nie można go unieważnić abstrakcyjnym dowodem wymierzonym przeciw świadectwu zmysłów. Fragment 8 poematu Parmenidesa to wciąż wzorzec twardej tezy, gdzie jest jednym, nieporuszonym, teraz całym naraz. Scruton demaskuje tę doskonałość psychologicznie, widząc w niej nostalgię za bezkonfliktową jednością niemowlęcia przy piersi. Taka tęsknota nie może stać się fundamentem dla polis, chyba że ceną ma być pogarda dla czasu i odmienności, czyli dla samego życia. To właśnie przeciw temu archetypowi doskonałego bezruchu tańczy Perikcjone. Przesunięcie to najłatwiej prześledzić w osi miłość, prawo, państwo. Prawo, które w dialogu pod tytułem prawa, jawi się jako narzędzie wychowania do cnoty. Uksantypy staje się zbiorem reguł gry, chroniących kruchy pokój między odmiennymi wizjami dobra. Wreszcie państwo, które w pracy pod tytułem Republika uzasadnia istnienie szlachetnego kłamstwa, tutaj odsłania swoją prawdziwą logikę. Inżynierii społecznej, gdzie abstrakcja, w intelekt uzbrojona, zamienia się w technologię dominacji. Platoński projekt legitymizacji wspólnoty przez mit metali jest przecież wprost nazwany Gennaion Pseudos, właśnie szlachetnym kłamstwem. Jak przypomina Stanfordska Encyklopedia Filozofii, mit ten zręcznie łączy opowieść o pochodzeniu obywateli z wizją wieków, by scalić hierarchię klas i wymusić lojalność wobec polis. Scruton kontruje nie tyle logiką, co antropologią. Dowodzi, że społeczna lojalność rodzi się z uczuć pierwotnych, które pękają, gdy narzuca się im odgórnie funkcję cementu dla wielkiego planu. Klasyczne interpretacje powtarzają mantrę, którą zna każdy student politologii: lepiej by rządzili słudzy prawa, bo dobry porządek to dobre prawo. Tyle że diabeł tkwi w szczegółach. Po pierwsze, owo służenie prawu mylnie utożsamia się z czysto techniczną funkcją. Po drugie, ustawodawca wciąż pozostaje u Platona wielkim pedagogiem. I tu właśnie Ksantypa wbija swoją szpilę. Gdy prawo staje się narzędziem wychowania do z góry założonej jedności, natychmiast traci swą neutralność i prowokuje opór tego, co prywatne, rodziny, własności, samej ludzkiej różnorodności. W systemie Platona pytanie o to, czemu ostatecznie służy samo prawo, pozostaje pytaniem o teleologię, czyli ostateczny cel polityki. Okazuje się, że to stanowisko ma nieoczekiwanych sojuszników. Friedrich Hayek, w swoim klasycznym eseju o wiedzy, dowodził, że informacje potrzebne do koordynacji społecznej są z natury rozproszone, lokalne i często niewyrażalne słowami. Nie da się ich zamknąć w scentralizowanym planie rozumu. Z tej intuicji, głęboko zbieżnej z ksantypicznym zaufaniem do domowych praktyk, płynie proste zalecenie: niech prawo wyznacza ramy, zamiast narzucać cele. Gdy centralny projekt usiłuje wiedzieć lepiej, ponosi koszt kalkulacji, którego po prostu nie jest w stanie udźwignąć. Problem, który chcemy rozwiązać, zaczyna się od pytania o niepełność informacji, pisał Hayek, czyniąc z ludzkiej niewiedzy najmocniejszy argument na rzecz reguł, a nie planów. Analogiczny rezonans pobrzmiewa w badaniach Elinor Ostrom nad zasobami wspólnymi. Jej zasady projektowania to twardy dowód, że wspólnoty potrafią skutecznie same się nadzorować i stanowić dla siebie reguły. Wystarczy, że granice są jawne, a mechanizmy rozstrzygania sporów tanie i dostępne. Innymi słowy, prawo wyrasta z praktyki, a nie jest jej narzucane. Aby uchwycić istotę rzeczy, musimy ustalić znaczenie kilku terminów. Gdy mówię osoba, greckie prosopon, mam na myśli byt rozumny, którego działania możemy interpretować jako wolne i obarczone odpowiedzialnością. Prawo naturalne to z kolei repertuar reguł współżycia, które spontanicznie odradzają się w ludzkiej wymianie, gościnności i sprawiedliwym sądzeniu. W tej układance termin reguły gry dźwiga największy ciężar. Prawo nie realizuje cnoty, lecz wyznacza ramy, w których cnota może być wolnym wyborem. Scruton nie stawia sztuki na ołtarzu, lecz przywraca jej zdolność do odkrywania prawdy. W tej optyce styl przestaje być ornamentem, a staje się formą, w której treść moralna nabiera kształtu. Dlatego w jego dialogach to nie suchy wywód, lecz właśnie opowieść czy pieśń przenosi prawdę o miłości, wstydzie i honorze. Historia myśli oferuje nam mnóstwo frapujących analogii. Weźmy konfucjańską dialektykę Li i Fa, która rozróżnia miękką normatywność rytuału od twardej, odgórnej sankcji prawa. Mędrzec zawsze wybierze Li, bo cnotę kształtuje się przez nawyk, nie przymus, państwo zaś sięga po Fa dopiero wtedy, gdy tkanka obyczaju zaczyna się pruć. To brzmi jak prolog do ksantypickiego legalizmu. W myśli indyjskiej dharma to kosmiczny łuk spinający porządek wszechświata, ład społeczny i osobisty obowiązek. Dlatego prawo stanowione przez władcę musi być zakorzenione w dharmie. Inaczej staje się bezsensowną przemocą. Podobne napięcie odnajdziemy w tradycji żydowskiej, gdzie halacha, czyli ścieżka prawnego postępowania, splata się z agadą, czyli opowieścią i przypowieścią. Halacha reguluje szczegóły codzienności, lecz jej sens czerpie życie z agady, która karmi wyobraźnię. Ksantypa przyklasnęłaby temu bez wahania. Prawa bez opowieści tworzą operatorów systemu. Opowieści bez praw oddają nas na pastwę szarlatanów. Wszystkie te tradycje podpowiadają jedną wspólną mądrość. Nie myl prawa z moralną maszyną do wyrównywania dusz. Niech rodzina, rytuał i rzemiosło kształtują cnotę. Prawo niechaj strzeże pola gry. Rozstrzyga spory i tamuje jawną przemoc. Skromność prawa jest warunkiem wielkości kultury. Czy w świecie, gdzie abstrakcyjne ideologie wciąż kuszą obietnicą idealnego porządku, możemy odnaleźć mądrość w ksantypicznym sceptycyzmie? Może to właśnie w kruchości jednostkowego doświadczenia, w niepewności międzyludzkich relacji, tkwi klucz do prawdziwej wolności? Czy potrafimy zbudować wspólnotę, która ceni różnorodność bardziej niż iluzję jedności?